Zawsze, gdy przygotowuję się do słowa i szukam słowa dla zboru, to bardzo proszę Pana, żeby dał mi słowo dla zboru. Nie dla siebie, ale dla zboru. Jest takie, czasami jest różnica między tym, co Bóg mówi do mnie, personalnie do mnie, jako do Pawła Sochackiego, a tym, co Bóg chce, abym przekazywał zborowi. Dzisiaj natomiast chcę się z Wami dzielić tym, co głęboko zalega mi. Nie wiem, czy to słowo jest takie ładne, zalega. Nieważne, czy jest ładne, ważne, że jest zrozumiałe. Chcę się dzielić z Wami tym, co jest w moim sercu, co przeżywam od jakiegoś czasu. A jeszcze do tego składa się, że to jest tak pierwsze kazanie niedzielne w Nowym Roku. Więc za chwilę się zorientujecie, że to po części może pasować. Więc to chcę dzisiaj Wam przekazać. To słowo, które gdzieś mnie nurtuje, jest w moim sercu, przeżywam to. Temat, jeśli miałbym określić temat, to temat brzmi Boże standardy służby. Czy Boże standardy w służbie. Czy jakiś czas temu Bóg tak bardzo położył nam, jakiejś części ludzi w zborze, sprawę modlitwy. Myślę, że przez ostatnie dwa lata, przecież możecie to potwierdzić, Bóg pracował w naszych sercach w sprawie modlitwy. Mówił nam o modlitwie, przypominał nam o modlitwie i też ja tak rozumiem to, że zrobiliśmy jakiś krok do przodu. Oczywiście tu nie ma powodu do tego, żeby teraz, nie wiem, być jakimś dumnym czy zarozumiałem, bo to w ogóle nie te kategorie, ale można powiedzieć, jakiś tam kroczek do przodu żeśmy w sprawie modlitwy zrobili. I to dobrze. I też jakoś tak myślę, że to już nas pozostanie. To jest taka coś dobrego, coś głębokiego, co przeżywamy, przeżywaliśmy, przeżywamy i będziemy dalej przeżywać. Ale tak ja to rozumiem, ja to odbieram od Boga, że też przychodzi jak gdyby nowy taki okres, nowy taki czas, czy nowe zagadnienie, na które Bóg chce nam zwracać uwagę. I to jest właśnie to, o czym chcę mówić. Standard służby, albo inaczej jakość służby, którą wykonujemy. Jak się rozwinę w kazaniu, to będziecie bliżej wiedzieć, o co chodzi. Może jeszcze tak do tego podejdę. Myślę, że to nie jest tylko pragnienie moje, ale pragnienie wielu osób, które są na tej sali, aby zbór w Nowej Hucie się rozwijał. Czy możecie to pokiwać głowami? Po polsku pokiwajcie tak z góry na dół. Po bułgarsku byłoby inaczej. To jest normalne pragnienie nasze, modlitwa, że chcielibyśmy, żeby zbór się rozwijał. Żeby więcej osób znajdowało zbawienie. Żebyśmy byli błogosławieństwem, nie tylko nawzajem dla siebie, ale żeby to błogosławieństwo mogło się troszeczkę wylać poza ramy tej grupy, naszej grupy, żeby mogło się wylewać dalej. Chcielibyśmy, aby do zboru na nabożeństwo przychodzili ludzie, nowi ludzie. Marzycie o tym, żeby było tak ciasno, że musimy tam na tych schodach co niektórzy siedzieć? Chcielibyście, żeby tak było? Widzisz, Olku, myślisz pokrewnie ze mną. Chcielibyśmy, a mam takie do Was pytanie, a dlaczegoż to ludzie mieliby przychodzić do naszego zboru? Kraków jest, z tego co wiem, ponad 10 zborów. Dlaczegoż to akurat? Bo my tak chcemy, bo my się o to modlimy, a co myślicie, że inni się o to nie modlą? Nie sądzę, że tak myślicie. Coż miałoby sprawiać, że akurat przyjdą do zboru w Nowej Hucie? Niech wszędzie przychodzą. O, to by było super. Oczywiście, niech wszędzie przychodzą, ale do nas też. I tutaj dochodzimy do sedna sprawy, że to powiedziałem w poprzednią niedzielę, dzisiaj to troszeczkę chcę rozwinąć, że głęboko jestem przekonany o tym i wierzę w to, podpisuję się, jak to się mówi, dwoma rękami pod tym, że wzrost, rozwój jest związany z jakością. Że wzrost, rozwój Kościoła jest bezpośrednio związany z jakością życia duchowego, zboru, społeczności i z jakością usługi, która w danym zborze ma miejsce, jest. Z jakością usługi. Tu nie chodzi o to, że musimy mieć najlepszych profesjonalistów, jeżeli chodzi o usługę muzyczną, najlepszych muzyków, czy nawet kazanie od takiej strony, bym powiedział, formalnej musi być super, bez zarzutu przygotowane. Ale chodzi o coś głębszego. Chodzi właśnie o ten wymiar duchowy, ten duchowy wymiar posługiwania. Wiecie, ten duchowy wymiar posługiwania jest bezpośrednio związany z naszą jakością. Z jakością naszego życia, z jakością naszego stania przed Bogiem, z jakością naszego chodzenia z Panem. To ma z tym związek. Może zacznę od słowa. Jest taki fragment w pierwszej księdze Samuelowej, w rozdziale 7, od 10 do 13 wersetu, który mi zawsze daje dużo do myślenia, gdy zacznę czytać ten fragment. Pierwsza księga Samuelowa, rozdział 7, wersety od 10 do 13. Tego dnia, gdy Samuel składał tę ofiarę, a Filistyńczycy podeszli, aby wszcząć walkę z Izraelem, Pan zagrzmiał donośnie nad Filistyńczykami i wzbudził wśród nich popłoch i zostali pobici przez Izraela. Wojownicy izraelscy ruszyli z Mispy w pościgu za Filistyńczykami i bili ich aż pod Betkar. Samuel zaś wziął kamień, włożył go między Mispą a Jaszaną i nazwał go Eben Haezer, mówiąc, aż dotąd pomagał nam Pan. Tak to Filistyńczycy zostali upokorzeni i już nie napadali na obszar Izraela. Ręka Pana zaś ciążyła nad Filistyńczykami po wszystkie dni życia Samuela. Wiecie? To jest taki okres, kiedy Filistyńczycy, Izraelici są w stałym konflikcie, praktycznie bez przerwy trwa wojna i do tej pory Filistyńczycy przeważnie mieli przewagę. Zwyciężali. Gdybyśmy się dokładnie wczytywali, wiedzielibyśmy, że Izraelici byli słabo uzbrojeni, nie mieli kowali, nie mieli takiej broni, która była potrzebna do walki. To mamy inną sytuację. Samuel składa ofiarę Bogu i przychodzą, napadają na nich Filistyńczycy. I dowiadujemy się, że w tym momencie Pan interweniuje. Mamy interwencję Bożą, bo Pan zagrzmiał nad Filistyńczykami i wzbudził wśród nich popłoch. To nie, że Izraelici swoją wielką, silną armią pokonali Filistyńczyków, ale to w trakcie, kiedy Samuel składa ofiarę, Bóg ujmuje się za Izraelem. Czy myślicie, że życie Izraelitów w tym okresie było lepsze niż ileś tam lat wcześniej, troszeczkę wcześniej? W tym okresie Izraelici są tacy... No nie jest to ten najlepszy okres życia Izraelitów. Później dopiero przychodzi. Ale tu się dowiadujemy, że Bóg daje zwycięstwo. Dalej Izraelici pobili Filistyńczyków, zwyciężyli ich. Jest powiedziane, że Pan im pomagał. Werset 13 mówi, Filistyńczycy zostali upokorzeni i już nie napadali nad obszar Izraela, a więc mamy jakieś zwycięstwo takie, nie tylko jedna bitwa, ale generalnie mam jakieś większe zwycięstwo opisane. I mnie zawsze zastanawia ta druga część wersetu 13. Ręka Pana zaś ciążyła nad Filistyńczykami po wszystkie dni życia Samuela. Wiecie? To zwycięstwo jest związane z Samuelem. Nie jest określone, powiedziane tutaj, że ręka Pana ciążyła ze względu na postawę Izraelitów, tylko że ręka Pana ciążyła nad Filistyńczykami przez wszystkie dni życia, przez życie Samuela. Czy wierzycie coś takiego, bo ja osobiście w to wierzę, jestem o tym przekonany, że przez Samuela spływało błogosławieństwo na całego Izraela i przez to Bóg zgromił, pokonał czy przeciwstawił się wrogom Izraela. Oczywiście Samuel miał też ogromny wpływ na całość Izraelitów, ale jest tutaj zaakcentowany Samuel, że ręka pańska ciążyła nad Filistyńczykami po wszystkie dni życia Samuela. Bóg błogosławił ten naród, błogosławił Izraela, dawał im zwycięstwo ze względu na postawę Samuela. Nie tylko, ale tutaj ta postać, ta osoba jest bardzo, bardzo, bardzo kluczowa. Słuchajcie, gdybyśmy prześledzili Pismo Święte, to byśmy widzieli, że to nie tylko, jeżeli chodzi o Samuela, ale były też inne postacie, dzięki którym spływało błogosławieństwo. Spływało błogosławieństwo, które się rozlewało. Dzisiaj mówimy, podkreślamy to, że Bóg działa przez Kościół. Używamy tego stwierdzenia, Bóg działa przez Kościół, ale to jest nieprecyzyjne określenie. Musielibyśmy bardziej sobie to wyjaśnić, co to znaczy, że Bóg działa przez Kościół. A Kościół to jest kto? To jest jakaś, nie wiem, nieosobowa masa? Kto to jest Kościół? Co to jest Kościół? Kościół to są zawsze poszczególni ludzie. Jesteśmy budowlą, ale składającą się z pojedynczych, żywych elementów. Kiedy przyszlibyśmy do Księgi Dziejów Apostolskich, to nam jest na przykład takie określenie, Dzieje Apostolskie 5:12, a przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. Jest bardzo określone, wyjaśnione to, przez czyje ręce Bóg działał. Bóg działał przez Kościół, ale on określił, że przez ręce apostołów działo się wśród ludzi wiele znaków, wiele cudów. A więc Bóg to też dostrzega, akcentuje, wyjaśnia nam, że błogosławieństwo, usłużba, namaszczona służba jest związana z postawą konkretnych ludzi, z wyborem konkretnych ludzi, że przez tych ludzi Bóg chce błogosławić szerzej, dalej. Wylewać przez nich błogosławieństwo na kolejne osoby, czy nawet poza, na ludzi niezbawionych, chce przez nich wylewać błogosławieństwo. Dlatego myślę, że to jest coś bardzo ważnego, bardzo istotnego, abyśmy zauważyli to, odkryli to, że Bóg szuka sobie narzędzi, że Bóg szuka sobie ludzi. I to nieraz w Piśmie Świętym możemy odkryć, że Bóg szuka narzędzia, człowieka, sługi albo sług, przez których będzie mógł działać, przez których będzie mógł wylewać błogosławieństwo, których będzie mógł używać. Szukał tych sług i szuka. A jak nie może znaleźć, to się żali, że nie może znaleźć. Chciałem, a nie było nikogo, nie mogłem znaleźć. Jestem o tym przekonany bardzo głęboko, że to jakość naszego chodzenia z Bogiem, jakość naszego życia jest czymś, co może przynosić szerzej, przez jakość naszego życia może spływać szeroko błogosławieństwo. Wylewać je, bo stajemy się, mówiąc obrazowo, drożnym kanałem. Stajemy się przewodnikiem, który dobrze przewodzi, który ma niską oporność. To już z elektryczności, bo jak przewód ma wysoką oporność, to są duże straty po drodze. I to jest problem z przesyłem na przykład energii. Żeby przewód miał jak najmniejszą oporność, bo są ogromne straty przy przesyle. I chodzi o to, żebyśmy też byli takim narzędziem, takim naczyniem, takim przewodnikiem, przez które Bóg będzie mógł wylewać swoje błogosławieństwo, a nie będziemy tymi, którzy zatrzymają to, zatkają, sito zatkane i ono nie będzie płynąć, ono ma płynąć. Jest potrzebne dobre narzędzie. Wiecie, A wracając do mojego tematu, jest potrzebna pewna jakość posługiwania, pewien Boży standard służby. Przez lata, kiedy tak przyglądam się życiu Kościoła, życiu zboru, już tak chwilę takiej osobistej refleksji, moje obserwacje są takie, że przynajmniej tak było do tej pory, że zawsze brakowało rąk do pracy. Nie wiem, czy zauważyliście coś podobnego. W Kościele przeważnie zawsze były braki. Zawsze było za mało ludzi, zawsze kogoś brakowało, czy tu, czy tam. Odczuwaliśmy, że jest brak. Wiecie, jak jest brak ludzi do służby, brak ludzi do pracy, to wtedy wytwarza się taki mechanizm. On jest chyba zły, raczej na pewno zły, ale taki mechanizm, że każdy, kto chce, to jest mile widziane. Dlaczego? Bo jeżeli jest czegoś brak, jeżeli jest na coś deficyt, to wtedy to jest w cenie. To jest w cenie. Jeśli mamy ciągle mało rąk do pracy, ciągle mało osób chętnych, gotowych, to jeśli ktoś wyraża chociażby taką postawę, że jest chętny i jest gotowy, w tym sensie postawy, woli własnej, chęci, to my już takiego człowieka czy taką osobę akceptujemy, no bo przecież ona chce w ogóle coś zrobić, a wokół nas są ludzie, którzy za bardzo nic nie chcą zrobić, to przynajmniej zabierzmy, wybierzmy tą, która cokolwiek chce. Wiecie, ale jeśli spojrzymy na Boże Słowo, to byśmy odkryli coś takiego, że to nie jest absolutnie kryterium, które wstawia Boże Słowo. Że to jest zdecydowanie absolutnie za mało. Ja zauważyłem też coś takiego, że koło się zamyka, bo to jest taka spirala, która wraca. Bo nam się wydaje tak, że jeśli jest ruch, nazwijmy to jakiś duchowy ruch, bo się coś dzieje, bo jakaś tam praca jest wykonywana, to że to gwarantuje, że jeżeli coś jest zrobione, to gwarantuje, że będzie wzrost, że będzie rozwój, że będzie błogosławieństwo. Niekoniecznie. Bo może się okazać, że faktycznie coś się dzieje, jakiś ruch jest, jakaś praca jest wykonywana, ale jeśli za tym nie stoi Bóg, to jest mało owocne. To jest mało przynoszące ten trwały owoc, o którym powiedział Jezus. Bo Jezus, kiedy nauczał o owocu, to nie mówił tylko, że ma być owoc, ale on użył słowa, aby owoc ich był trwały. Chodzi o ten trwały owoc, ten Boży owoc. Wiecie, a ten trwały Boży owoc jest możliwy do osiągnięcia tylko w jeden sposób, kiedy za tym stanie Bóg. W żadnej innej rady, inaczej się tego nie da zrobić. Owoc nietrwały, to my możemy jeszcze wyprodukować aktem naszego poświęcenia, oddania, jakichś działań, jakiejś pracy. Ale owoc, który ma spełniać Boże kryteria, owoc, który ma przynosić naprawdę Bogu chwałę, być owocem trwałym, to musi być owoc ten, który zrodzi się z działania Ducha Świętego, za którym stanie Bóg. Wiecie, i jak powiedziałem, ten pewien błąd polega na tym, że niby jest służba, niby jest działanie, ale jest niewielki owoc. Bo ja rozumiem tak, że Bóg błogosławi to, co w Jego oczach jest godne, żeby to błogosławić. Co On uznaje, że jest to ta jakość, która jest mi miła. Ja nie mówię tutaj o tym, że mamy od razu spełnić wszelkie Boże wymagania, oczekiwania. Ale przynajmniej powinniśmy to rozumieć. Przynajmniej powinniśmy to wiedzieć, mieć takie pragnienie, aby w tą stronę iść. Iść w stronę spełniania Bożych oczekiwań od nas samych, ode mnie, od Ciebie. Po to, żeby Bóg mógł błogosławić nam i przez nas innych mógł błogosławić. Żeby się okazało, że ten przepływ nie jest zawężony, gdzieś jest wąskie gardło i już nic nie popłynie. Musi być przepływ, strumień Bożej łaski, Bożego błogosławieństwa. Do tego jest potrzebna pewna jakość posługi. Mam takie pytanie do Was. Czy Jezus stawiał wymagania? Mam taki jeden fragment Pisma Świętego, który chcę dzisiaj rozważyć z Ewangelii Łukasza. Kilka rzeczy chcę powiedzieć z tego fragmentu, a później przejść dalej. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, 57 do 62, na 1110. Mamy trzy osoby i Jezusa. Gdy tedy szli drogą, rzekł ktoś do Niego: pójdę za Tobą, dokądkolwiek pójdziesz. A Jezus rzekł do Niego: lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Może po kolei, po kolei. Pierwszą osobę, bo to jest pierwsza postać. Z Ewangelii Mateusza dowiadujemy się, że to był uczony w Piśmie. Tutaj tego określenia nie ma, ale w tym odnośniku jest powiedziane, że to był uczony w Piśmie. Mówiąc tak obrazowo, doktor teologii. Oto doktor teologii przychodzi do Jezusa i składa taką deklarację: pójdę za Tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Ja się zadałem sobie takie pytanie, jaka powinna być odpowiedź Jezusa na takie pytanie? Na tak postawioną sprawę. Jeżeli ktoś przychodzi i to jeszcze jest człowiek wykształcony, uczony w piśmie, ludzi, których było ciężko pozyskać, jak wiecie, dla Królestwa Bożego, bo to była grupa, którą nie tak łatwo było pozyskać dla Królestwa Bożego, dla Ewangelii, uczeni w piśmie i faryzeusze. To były raczej grupy, które się bardzo sceptycznie przyglądały Jezusowi i Jego działalności. I nagle znajdujemy tutaj uczonego w piśmie, który przychodzi sam do Jezusa i mówi: pójdę za Tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Więc mi się wydaje, czyli gdybym ja próbował odpowiedzieć, zachować się w tej sytuacji, to bym powiedział: jak to dobrze, jak to świetnie, jak to super, że w końcu dojrzałeś do tego, żeby pójść za Jezusem. Halleluja! A Jezus stanął, spojrzał chyba w oczy temu człowiekowi, rzekł do niego, a więc tak sobie to wyobrażał, rzekł do niego i powiedział słowa: lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Tak, ja to tak rozumiem, jakby Jezus troszeczkę ostudził zapał tego człowieka. Nie wiem, czy to odczuwacie. Jakby troszeczkę go próbował zniechęcić, a nie za wszelką cenę ciągnąć za sobą, tylko pokazuje mu, że słuchaj, musisz znać koszty, musisz znać cenę, musisz wiedzieć, ile cię to będzie kosztować. Pójście za mną to tułaczka. To tułaczka. Czy jesteś gotowy tułać się? Dzisiaj to jest pierwsza sytuacja, kiedy Jezus na tak bardzo zdecydowanie postawioną kwestię: pójdę za Tobą, i tu jeszcze jest: dokądkolwiek pójdziesz, dokądkolwiek pójdziesz. Na tak postawioną kwestię Pan Jezus jak gdyby mówi: ale będzie cię to kosztować tyle, tyle i tyle. Wiecie, już nie chcę przywoływać innych fragmentów, ale w tym samym rozdziale, w 9, 23 wersecie jest powiedziane: i powiedział do wszystkich, jeżeli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Więc Pan Jezus stawiał wymagania. Czy widzimy to w słowie? On stawiał wymagania. Teraz mamy drugą osobę, drugą postać. Do drugiego zaś rzekł. Teraz Jezus mówi do jakiejś innej osoby. Teraz Jezus zaprasza: pójdź za mną. A ten rzekł: pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. Próbuję sobie wyobrazić tą scenę. Podchodzi do kogoś Jezus i mówi: pójdź za mną, chodź za mną. A ten człowiek odpowiada: dobrze, tak, ale pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. Jaka powinna być odpowiedź Jezusa waszym zdaniem i moim zdaniem? Jaka powinna być odpowiedź? Ja sobie wyobrażam tak: pani, dobrze, my tu rozpalimy ognisko, Piotra wyślemy na ryby, żeby nam złowił kolację, poczekamy na ciebie, jak uporządkujesz sprawy, to pójdziemy. My poczekamy na ciebie. Przynajmniej, no, patrząc tak współczesnymi oczyma, tak by chyba należało taktownie się zachować wobec człowieka, który mówi, odpowiada w ten sposób, że musi najpierw pójść pogrzebać ojca swego. Odrzekł mu, a Jezus mu odpowiada: niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz Ty idź i głoś Królestwo Boże. Wiecie, to jest bardzo ważne słowo użyte tego człowieka, bo ten człowiek powiedział, pozwól mi najpierw. Ten człowiek powiedział Jezusowi, ale jest coś najpierw. Jest jeszcze coś przed ważniejsze niż Ty jesteś. Jezus to słyszał, to najpierw. Jezus nie zaakceptował, że jest coś najpierw. On tego nie zaakceptował. Powiedział, jeżeli chcesz pójść za mną, to chodź teraz i głoś Królestwo Boże. I mamy trzecią osobę. Teraz powiedział też inny. A więc do Jezusa przychodzi człowiek i inny mówi, pójdę za Tobą, Panie. Pójdę za to. Jest kolejna deklaracja. Już mamy tutaj kolejną deklarację. Przychodzi człowiek i składa deklarację. Pójdę za Tobą, Panie. I dalej mówi, pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. Pójdę za Tobą, pierwej jednak pozwól mi się pożegnać z tymi, którzy są w domu moim. I znów ja sobie rozmyślam, jak ja bym się w takiej sytuacji zachował. I zachowałbym się bardzo podobnie, jak wcześniej mówiłem. Powiedziałbym, no to w porządku, my na Ciebie poczekamy, Ty skocz do domu, pożegnaj się tam, uściskaj się, weź sobie coś na drogę, my tu posiedzimy, ile trzeba, daleko mieszkasz, to nie problem. A Jezus rzekł do niego, żaden, który przyłożył rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Taki bezpośredni był ten Jezus. Wiecie, aż za bardzo bezpośredni. Tak byśmy chcieli, żeby on jednak był taki bardziej taktowny w niektórych sytuacjach. No więcej taktu, więcej takiego zrozumienia dla człowieka, dla jego dylematów, dla jego przeżyć. Więcej tego by się przydało. I kiedy tak się nad tym wszystkim zastanawiałem, myślałem, Boże, Panie, co Ty chcesz przez to wszystko nam pokazać? Przecież to jest oczywiste, że Ty stawiasz wymagania. Przecież nie było tak, że ktokolwiek... Przecież jakby Jezus nie stawiał wymagań, to ja nie wiem, ile by tych ludzi szło za Nim w końcu. Bo spodziewałem się, że dużo więcej niż szło. Gdyby Jezus powiedział, chodźcie wszyscy, chodźcie tam... Nieważne, co robicie, jak żyjecie, ale będziemy mieli taką silną, będziemy silną grupą. A Jezus co chwileczkę się odwracał do nich i coś takiego im powiedział, że zaraz część zabrała się i poszła sobie. I zostawali tylko ci, którzy zrozumieli naprawdę, że to jest Jezus, Syn Boży i oni za Nim pójdą do końca, bez zastrzeżeń. Tylko ci zostawali przy Nim. Nawet jak jacyś chodzili przez chwilę, to znów się coś wydarzyło, to tu coś o ciele powiedział, to tu coś o krwi powiedział, zgorszyli się, odeszli, poszli. Wiecie? Jezus stawiał wymagania tym, którzy szli za Nim. I swoim uczniom też stawiał wymagania. I to jest oczywiste. To nie tylko te fragmenty, bo już nie zacytowałem innych fragmentów, w których Jezus bardzo jasny i bardzo mocny sposób to podkreśla. Jeśli chcesz i za mną, to ja muszę być absolutnie na pierwszym miejscu. Absolutnie. Nie ma sprawy, rzeczy, osoby, wydarzenia, które mogą być najpierw. Nie ma takiej możliwości. Jezus tutaj był bezkompromisowy. Jak mówię, zastanawiałem się nad tymi postawami Jezusa. Ja znajduję tylko jedno wytłumaczenie dla tych odpowiedzi. Dla tych odpowiedzi Jezusa znajduję takie wytłumaczenie, że Jezus dlatego był bardzo taki szczery z tymi ludźmi. Bardzo był z nimi szczery. Nie wiem, czy zauważyliście. Bezpośrednio i bardzo szczery. Dlatego, że w tych odpowiedziach Jezus wskazał na konkretne ich problemy. Na konkretne sprawy, które mają w swoim sercu nieuregulowane i to będzie zawsze przeszkodą w pójściu za Nim. Będzie im ciążyło. Jezus nie dawał cichej zgody na to, aby nie wzmocnić u nich tych negatywnych postaw. Gdyby powiedział, słuchaj, ale wszystko jest okej, chodź, będziesz z nami, to przez taką postawę wzmocniłby w nim tą negatywną, tą złą rzecz, która miała miejsce. I tak było z bogatym młodzieńcem. No po prostu Jezus, konfrontując się z ludźmi, wyciągał to, pokazywał to ludziom i powiedział, no teraz zobacz, nie jesteś gotów. Takie było podejście Jezusa. A więc za nim w tym grupie szli ci, którzy naprawdę byli gotowi powiedzieć, że najpierw Jezus, a wszystko inne jest dopiero na drugim, na trzecim planie. ale najpierw jest Jezus. A więc podsumowując jednym zdaniem, Jezus stawiał wymagania. Teraz przejdźmy do pierwszego kościoła. Jak później oni to robili, kiedy Jezus już wstąpił do nieba, usiadł po prawicy Ojca, wylał Ducha Świętego, ludzie się nawrócili, przebudzenie w Jerozolimie. Pojawiają się pierwsze kłopoty zboru w Jerozolimie, Dzieje Apostolskie, rozdział 6 mamy. Dzieje Apostolskie, rozdział 6, wersety od 1 do 7. Przeczytajmy. Dzieje Apostolskie, rozdział 6, wersety od 1 do 7. W owym czasie, to jest 1174 strona, w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie helenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. A więc powstał mały zgrzyt związany z posiłkami, z wydawaniem, nie wiem, racji żywnościowych, ale rozumie, że tutaj chodziło też o coś więcej, nie tylko takie zwykłe karmienie, przynajmniej to jest taka moje doczytanie, tutaj zrozumienie, że ja tak myślę, że tam było też związane to z usługiwaniem, jeżeli chodzi o wieczerzę pańską. Że nie tylko chodziło o to zwykłe, codzienne jedzenie, ale to usługiwanie przy stołach, przez to, że ta wieczerza pańska w pierwszym kościele była częścią większego posiłku, większej uczty. Więc myślę, że gdzieś ten aspekt też tutaj występuje, ale jak mówię, on nie wynika bezpośrednio, że to jest napisane, tylko ja to tak rozumiem, że gdzieś ten aspekt też tutaj występował. Wtedy 12, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło: nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Teraz, upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie siedmiu mężów cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. Zastanawiam się nad tym zachowaniem apostołów w tej sytuacji i próbuję odnieść, porównać go do naszych zachowań, dzisiaj współczesnych zachowań, porównać te dwa kościoły. Ostatnio zresztą często sobie to robimy, rozważając, porównać te dwie postawy. To zastanawiam się, jakbym na przykład ja się zachował, gdy była taka potrzeba, że potrzeba nam kucharzy w zborze. Albo kogoś, kto jeszcze by racjonował racje żywnościowe. Bo tutaj mamy z takim problemem do czynienia. To może byśmy zrobili w ten sposób, że stanąłbym za kazalnicą i ogłosiłbym, powiedziałbym tam: bracia i siostry, potrzebujemy 3 osoby do wydawania posiłków. Kto chciałby? Kto jest chętny? Może by się nikt nie zgłosił, a może by się jedna osoba zgłosiła, może by się jeszcze... Halleluja! Widzę 3 ręce. Są 3 osoby, ucieszylibyśmy się. To wy od dzisiaj będziecie to racjonować, to jedzenie, będziecie się tym zajmować, tu macie fundusz na tym, zorganizujcie się. Ale apostołowie w ogóle się tak nie zachowali. Oni w ogóle nie tak podeszli do tej kwestii. Można powiedzieć, to było tylko zajęcie się sprawą posługi przy stołach. Cóż to wielkiego? Przygotować ewentualnie wieczerze, czy przygotować jakieś inne posiłki. Oni powiedzieli tak. Wiecie co? To jest służba. To nie jest coś tam byle. To jest służba, a więc musimy ustanowić jakieś kryteria, według których do tej służby ludzie będą przypisani. No, nie możemy tak podejść do tego, no kto chce. Przecież zaraz by się ktoś tam znalazł, ale ustanówmy pewne kryteria i apostołowie mówią: upatrzcie, dobrze, jest problem, upatrzcie mężów spośród siebie, cieszących się zaufaniem, bo przecież będzie racjonowanie żywności, będą jakieś pieniądze związane z tym, jakieś fundusze. Więc upatrzcie mężów cieszących się zaufaniem, ale to nie wszystko, pełnych Ducha Świętego i mądrości. Oni muszą być jeszcze pełni mądrości, pełni Ducha Świętego, oni muszą być ludzi pełnymi zaufania, a wtedy ich ustanowimy, aby tą sprawą się zajęli. Rozglądnijcie się i tak ich znajdźcie. Nie na zasadzie pospolicie, kto chce, niech się zgłosi. Tak ich sobie znajdźcie do tej służby, bo oni do tego właśnie w ten sposób podchodzili. Dlaczego tak podchodzili? Bo oni to rozumieli. Jezus ich wyszkolił. Mieli tą dobrą szkołę, kiedy chodzili za Jezusem, i widzieli, jak Jezus rozmawiał z ludźmi.
Jak Jezus powoływał ludzi, jak Jezus ustanawiał, nie wiem, pewne zasady służby, to widzieli, że Jezus bez przerwy stawiał wymagania. Bez przerwy stawiał wymagania. Gdzie się nie ruszymy i widzimy rozmowy, to po tej rozmowie zawsze człowiek coś widział w swoim sercu, że jest nie tak. Więc oni dokładnie wyuczeni przez Jezusa zachowali się w ten sposób, w porządku, ale trzeba od początku ustanowić pewne zasady, pewne kryteria. Jaki był skutek takiego podejścia? Jaki był skutek? Skutek znajdujemy w wersecie 7. W 6 stawili przed apostołami, takich znaleźli, pomodlili się o nich, włożyli na nich ręce, ustanowili, a w wersecie mamy skutek. A Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał, także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. To jest w tym fragmencie, to jest cała myśl, to jest cały ten kontekst. Że owocem, skutkiem takiego podejścia było jeszcze wylanie jeszcze większego błogosławieństwa. Nie chodziło o to, żeby zapchać dziurę, ale chodzi o to, żeby zrobić coś takiego w Kościele, co przyniesie błogosławieństwo. I to błogosławieństwo faktycznie zostało wylane po rozwiązaniu, które zaproponowali apostołowie. Bóg się do tego przyznał. I mało tego, okazuje się, że ci ludzie nie tylko byli używani przy usługiwaniu przy stole, ale zaraz dowiadujemy się, że Szczepan, Filip, oni byli także używani przez Boga zupełnie w innym miejscu, bo to właśnie byli słudzy, którzy zostali według tych norm wybrani. Byli jeszcze przez Boga używani daleko, daleko bardziej niż tylko ta kwestia związana z tym, z tą sprawą stołów i z tym usługiwaniem. A więc, drodzy, kiedy spojrzymy na to, jak to robił pierwszy Kościół, kiedy zobaczymy, jak to robił Jezus, widzimy to bardzo jasno i bardzo mocno, że ta służba zawsze miała podniesione normy, poprzeczkę podniesioną. Miała ustanowione standardy. I to sprawiało, że Bóg mógł na to wylać swoje błogosławieństwo. Powtórzę to już któryś raz od 2 niedziel, że jakość będzie zawsze owocować w tym, że będzie rozwój. Jakość. A jeżeli tutaj zejdziemy, tak wiecie, odrzucimy te Boże standardy, to się pętla zapętli. I nie wyjdziemy z tego do końca, będziemy tak się kręcić w koło i przysłowiowo zjadać własny ogon. To musi być jasno powiedziane. Kiedy przygotowywałem to słowo i zastanawiałem się, jak wy będziecie się zmagać z tym słowem. Ja się już z nim zmagałem dużo wcześniej i się już nim nieraz zmagałem. Jak wy się będziecie zmagać z tym słowem, to przypomniała mi się taka piosenka Janusza Bigdy. Ta piosenka ma taki refren: trzeba zacząć od siebie. Trzeba zacząć od siebie. I to jest bardzo jeszcze jasna, ważna myśl, którą chciałbym też zaakcentować, podkreślić w tym miejscu. Ja muszę samemu sobie powiedzieć, że muszę zacząć od siebie. I to byłoby optymalnie. To byłoby wręcz, można powiedzieć, wymarzony sposób, idealnie, gdyby każdy z nas miał takie zrozumienie, takie podejście, żeby zaczął od siebie, żeby każdy mógł zacząć od siebie. Żeby każdy mógł spojrzeć, zweryfikować własne życie i pomyśleć sobie tak, zobaczyć to. Jeżeli Bóg chce wylewać błogosławieństwo, to ja muszę być tym naczyniem, tym narzędziem, którym po prostu może wziąć i użyć i wylać to błogosławieństwo i sprawić, że będę użyteczny. Owoc, który przynoszę w moim życiu, będzie owocem trwałym. Ale jak dobrze wiemy, wiecie, to nie jest tak, że 100% wszyscy zaraz przeżyją, zostaną dotknięci, zostaną poruszeni i będą, nie wiem, bardzo głębokie zmiany w swoim życiu czynić. Czasami jest potrzebny na to czas, czasami nawet jest potrzebne takie, wiecie, zadziałanie, pomoc, nie wiem, powiedzenie czegoś. Mówię o tym w bardzo jasny sposób, bo chcę to jeszcze raz wyartykułować, że jestem głęboko o tym przekonany, że jeżeli jako zbór mamy zrobić kolejny krok do przodu, kolejny duchowy krok w rozwoju. Jakość posługiwania, standardy jakość posługiwania muszą się sukcesywnie podnosić, zwiększać. Jakość naszego życia, chodzenia z Bogiem, wiarygodności, stawania się ludźmi godnymi zaufania, stawania się ludźmi pełnymi wiary i Ducha Świętego. To musi być coś, co musi być obecne w naszym życiu, a szczególnie w życiu tych wszystkich, którzy jakąkolwiek posługę w Kościele Pańskim pełnią. To jest właśnie ten czas, ten kierunek, ten okres, w którym Bóg o tym przemawia. I na zakończenie takie dwie historie. Myślę, że to już znacie, słyszeliście o tym. Pamiętam, jak wiele lat temu byliśmy zszokowani, przynajmniej ja byłem zszokowany, kiedy słyszałem o tym, że są na świecie zbory, gdzie przed zborem się do kaplicy ustawia kolejka. Słuchajcie, ja byłem z tym normalnie, wiecie, wydawało mi się, że to jest jakaś bajka, czy to jest to realne, że jak to w zborze, zanim otworzą kaplicę, stoi kolejka do zboru? Bracia byli, zobaczyli, potwierdzili, stoi kolejka. Kaplica jest zamknięta, ludzie są niewpuszczeni i tłum ludzi stoi, czeka na otwarcie drzwi. To nie jest wysprzedaż świąteczna czy poświąteczna w jakimś super sklepie, gdzie tam ludzie czatują po prostu i czekają, żeby w końcu drzwi i się tratują, żeby wpaść i złapać coś. I tam nie ma żadnej wyprzedaży, tam się nic nie sprzedaje. Są zbory, przed którymi stoi kolejka. Jak o godzinie tam, której zostają drzwi otwarte, to jeszcze coś śmieszniejsze, ludzie biegli, żeby zająć miejsce. Zająć miejsce w ławce, złapać stołek i żeby to było ich miejsce, bo wiedzą, że jak się nie pospieszą, to koniec. Sala jest pełna, przepisy nie pozwalają, więcej już ludzi wejść nie można. Następne nabożeństwo za 2,5 godziny. Można poczekać, bo już się kolejka zbiera na następne nabożeństwo. Można poczekać. Mi się wydawało, że to jest jakaś może taka przesadzona opowieść, ilustracja, ale tak jest. Są tak. I to nie tylko jeden zbór, to nie tylko zbór pastora Jungi Cho. Bo w Seulu jest wiele takich zborów, gdzie stoi kolejka przed nabożeństwem. To nie tylko jeden zbór. Ale myśmy sobie tego zrobili takie coś. A to Koreańczycy. Koreańczycy to nie mają taką specyfikę, swoją taką mentalność, że jakby na przykład pastor w niedzielę im powiedział, że przyszłą niedzielę wszyscy macie przyjść, nie wiem, w berecikach z antenką, to 100% ludzi przyjdzie w berecikach z antenką. To takie jest myślenie. Myśmy, a to Koreańczycy, to oni właśnie tacy są. Tam po prostu niezależnie co się powie, to oni to wykonają, zrobią. No ale my Europejczycy, my mamy zupełnie inną, my mamy zamiłowanie do wolności, my sobie to cenimy, kolebka demokracji i tak dalej, my zupełnie inaczej do tych spraw podchodzimy. Gdyby to było tylko w Korei, to bym właśnie się temu dziwił, ale to nie tylko w Korei. Czy wyobrażacie sobie, że w Nowym Jorku jest zbór, przed którym stoi kolejka rano? Dokładnie po południu. W Nowym Jorku też. Jest zbór, przed którym stoi kolejka. I ludzie czekają na otwarcie kaplicy, żeby mogli wejść na popołudniowe nabożeństwo o godzinie 15. A niektórzy, będąc na dopołudniowym nabożeństwie, nie idą do domu, tylko Amerykanie zjadają kanapki swoje, McDonalda sobie otwierają, bo jakby poszli do domu, to by później już im ktoś miejsce mógł ewentualnie zająć i klops, koniec. Zostają po nabożeństwie, by zostać jeszcze na nabożeństwo o godzinie 15 popołudniowe. I gdyby mi to nie odpowiadali ludzie, do których mam zaufanie, którzy sami w tej kolejce stali i żona mu weszła, on nie wszedł i był problem, bo go wpuścić nie chcieli, to może bym nie uwierzył, ale tak było. Oni to opowiadają, że oni to przeżyli, stali w tej kolejce, żeby się dostać na nabożeństwo. I tam nikt nie mówi w niedzielę, ale proszę was, błagam was, już nie spóźniajcie się, bo to przecież to wstyd. 10 płatu jeszcze ludzie wchodzą. Tam taki problem nie występuje. To jest problem tylko nasz tutaj, współczesny problem. Tam jest zupełnie inny problem. Tam jest problem, żeby się godzinę wcześniej zebrać i ustawić i stać. I teraz wyobraźcie sobie coś takiego. To stoi kolejka na nabożeństwo. I ludzie chcą się dostać, chcą uczestniczyć w tym błogosławieństwie. A teraz usługujący. Co się dzieje za zamkniętymi drzwiami, za kotarą? Co się dzieje tam z drugiej strony? Pobudzę wasze wyobraźnię. Co się tam może dziać? Za chwilę ma wystąpić chór, ma usługiwać chór. 300 osób prawie w chórze. Ma być usługa. Co tam się dzieje z drugiej strony? Telefony. Wiesz co, ja dzisiaj nie mogę przyjść, pani dyrygent, ja dzisiaj nie będę, bo zaspałem, przykro mi, przepraszam. Drugi dyrygent. Ja nie mogę przyjść, bo drugi dzwoni. A ja dzisiaj nie będę, bo mnie kolega na pizzę zaprosił, więc nie przyjadę. Może tam mój głos, proszę tam może kogoś. A ktoś inny jeszcze dzwoni do pani dyrygent i mówi, że jego nie będzie, bo dzisiaj ma coś tam ważne, spotkanie i jego też nie będzie dzisiaj. Czy wyobrażacie sobie coś takiego? 100 osób tak zrobi? Wiecie, to jest zupełnie inna, bym powiedział, bajka. To jest zupełnie inna bajka. Tam 10 osób czeka na twoje miejsce. I leżą podania, że oni chcą śpiewać. Chcą śpiewać w chórze. Że chcą usługiwać. To jest zupełnie coś innego. I problemy, które my mamy tam w innej mierze, może mają inne, ale nie tego typu. Do czego zmierzam? Podsumowując, kończąc moje kazanie. Zmierzam do tego, że jeśli nie zwrócimy baczniejszej uwagi na jakość naszego usługiwania, na nowe podejście do służby, to może się okazać, że niewiele Bóg będzie mógł przez nas dalej uczynić. Jestem przekonany o tym bardzo głęboko, dlatego o tym dzisiaj mówię, że przychodzi okres, przychodzi taki czas dla naszego zboru i dla nas, że musimy się z tą tematyką zmierzyć. Oczywiście nikt nie mówi o robieniu rewolucji, bo rewolucji nikt robił nie będzie, bo ja nie jestem rewolucjonistą też. Ale o tym szczerze z wami rozmawiam, szczerze wam mówię, abyśmy swoje życie zweryfikowali, swoje podejście do Kościoła zweryfikowali, swoje podejście do służby zweryfikowali, abyśmy mogli stać się prawdziwym Kościołem, przez który Bóg może i chce wylać swoje błogosławieństwo. Pomodlimy się? Zapraszam do modlitwy.